P jak pamięć to jest takie hasło, przy którym chciałabym, żebyśmy się przez moment zatrzymali. I chciałabym pana zapytać o kluczyk, bo musi pan używać jakichś kluczy. Nie wiem, czy to jest cały zestaw kluczy, czy to jest jakiś jeden. Musi być coś takiego, co sprawia, że pamięć Andrzeja Seweryna nagle się uruchamia. Czy to jest pamięć słowa, czy to jest pamięć zapachu, czy to są buty na przykład, tak jak w przypadku Don Juana.
Ja rzeczywiście wracam do pamięci, do przeszłości, a może dlatego, że jestem pracownikiem teatru, a więc funkcjonuję w różnych wymyślonych rzeczywistościach, również jako aktor filmowy. Rzeczywiście nie wiadomo, co może przywołać coś tam. Staram się nie odwracać się od przeszłości również, czyli robię to z chęcią. Przy okazji pisania książki, czyli przy okazji pisania, przy okazji rozmów, których było przecież 52 rozmowy po 4 godziny, to by, co najmniej to były bardzo, bardzo intensywna praca. Otóż zdarzało się tak, że chłopcy tak tworzyli atmosferę rozmowy, takimi posługiwali się narzędziami, przypominaniem faktów pewnych, dawali mi takie bodźce, które powodowały, że sobie przypominałem coś, czego nie wiem, czego tak na co dzień nie pamiętałbym. Więc to, ale pamięć to jest w ogóle bardzo takie, jeżeli ja coś pamiętam, to znaczy, że to istnieje, ale jeżeli nie pamiętam, to nie istnieje. Jeżeli ktoś pamięta to, czego ja nie pamiętam, to istnieje, czy to nie istnieje? Bo może to jest w ogóle bzdura, że to, co nie istnieje dzisiaj, to nie istnieje. No ale ja to pamiętam. A przeszłością jest zdanie, które pani powiedziała 3 minuty temu. No więc to istnieje, czy to nie istnieje? Oczywiście można powiedzieć, panie, przestań pani sobie stawiać te pytania, idź pan do pracy, zarabiaj pan na życie i dbaj pan o rodzinę. No oczywiście, że tak. No oczywiście, że tak. Ale skoro pani mnie o to pyta, a ja mam okazję o tym pogadać, no to mówię to, co myślę, czy to jak to odbieram.
Podobno człowiek jest w stanie zapamiętać wszystko, że pamięta wszystko, no tylko nie jest w stanie uruchomić tych wszystkich zasobów. Dlatego potrzebny jest ten sygnał.
No ja mam takie sygnały w postaci moich kalendarzyków. Piszę, czy jak to, nie wiem, nie wyrzucam, czy jak to powiedzieć, od kilkudziesięciu lat.
O butach Don Juana, które ma pan w pierwszym akcie. I podobno wystarczyło, że pan je nakładał na nogi, kiedy wracała pamięć całego tekstu, który miał pan do wypowiedzenia.
No to prawda. Też przy okazji chcę powiedzieć, że kostium nas tworzy. Dlatego warto, żeby i w teatrze w Polsce kostiumy historyczne były świetnie projektowane, świetnie wykonywane, dlatego że one wzbogacą aktorstwo polskie. One wzbogacą odbiór widza, który czasami jest ograniczany poprzez wyłączność współczesności w teatrze polskim, w Polsce, nawet jeśli gramy Szekspira czy Ibsena. Tak, rzeczywiście tak jest. Ja pamiętam te buty. One miały czerwone obcasy. Obcasy, prawda? Obcas tu jest. Tak, obcas. One miały taką tutaj dziurkę, miały kokardę z przodu, bo myśmy nie grali przez okres bodaj 2 lat, czy nawet więcej, Don Juana i potem żeśmy wrócili do niego, czy nawet więcej, bo to było tak, że Jacques odszedł, potem Jean-Pierre Miquel został dyrektorem i przedstawienie zostało zdjęte, jeśli dobrze pamiętam. I potem za dyrekcji Marcela Bozonet myśmy wznowili Don Juana, no to rzeczywiście to bardzo ułatwiało. Bardzo ułatwiało. Wie pani, to też tak jak sytuacje. Ja nazywam to w ten sposób, że wchodzimy w pewne tory. No i te tory nas prowadzą. I powiedzmy, temu zakrętowi przypisane jest słowo kocham cię, a temu zakrętowi jest przypisana kwestia nienawidzę cię. No i nie możesz tam powiedzieć nienawidzę cię, no bo tam mówisz zawsze kocham cię. No.
Pod warunkiem, że masz rolę w nogach. Będziemy przy
rolę w nogach, pan profesor Wyrzykowski, tak, pan profesor Wyrzykowski, który mówił Jankowi Englertowi, który grał Helio Gabala w Irydionie Krasińskiego w reżyserii pana profesora Jerzego Kreczmara w Teatrze Polskim. Słuchaj Janek, jak tam? A Janek mówi, no dobrze, dobrze profesorze, no ale masz już w nogach rolę? A Janek mówił, jeszcze nie.
Kiedy pierwszy raz usłyszałam to sformułowanie o roli w nogach, to się zaczęłam zastanawiać, czy to na pewno działa tylko w jedną stronę. Czy przypadkiem nie jest tak, że od nóg idzie też świadomość, odpowiedni sposób chodzenia.
No oczywiście, że tak.
Tak?
Ależ oczywiście.
Czy nie tylko wie od pani, głowy
aktorstwo,
do nóg.
Ależ oczywiście. Aktorstwo jest zagadką. Aktorstwo nie ma zasad takich jak przy budowaniu mostów. Meyerhold właśnie w ten sposób by pracował w pewnym okresie swojego życia, prawda? Mówiłby tak, 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 tak masz robić. Ale panie dyrektorze, panie reżyserze, tam z jakich to powodów? Mnie to nie interesuje, z jakich powodów. Masz tak robić. O, i z tego buduj rolę. Z tego buduj rolę. A Stanisławski by mówił, słuchaj, zastanów się najpierw, po co wchodzisz na scenę, z jakiego powodu. Czy twoja matka była szwaczką, czy była dyrektorem banku i wtedy ten gest i tak dalej, i tak dalej. To są, wie pani, Bob Wilson pracuje w ten sposób. Uwaga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i w prawo, raz, dwa, trzy i w lewo, raz, dwa, trzy, cztery. O. No i jak porównać te wszystkie aktorstwa? Nie ma co ich porównywać. No, aktorstwo jest różne, no jak, prawda, i tak dalej. No.
To, co teraz usłyszałam w tej pana opowieści, to muzykę właściwie. Przy tym też chwilę bym się chciała zatrzymać, bo tu padło nazwisko Maniuchy Bikont, z którą pan współpracował i bardzo pan zadbał o to, żeby o tym pamiętać. Rzeczywiście ona przecież przygotowywała aktorów. To znakomita postać. Laureatka zresztą koryfeusza muzyki. Więc z jednej strony tutaj jest Maniucha Bikont, jakoś bardzo przez pana wypunktowana. Z drugiej strony chciałabym też przez chwilę zatrzymać się przy tłumaczeniach, które pan zamawiał Piotra Kamińskiego, tłumaczeniach Szekspira i
no
to już
pani.
Od lat.
No widzi pani.
A to też jest człowiek związany z muzyką,
tak.
Prawda?
Więc po pierwsze chciałem powiedzieć, że za mało słucham muzyki. To jest pierwsze. Druga sprawa, że jestem Maniusze bardzo wdzięczny. Trzecia sprawa, Piotrowi Kamińskiemu. Dziękuję, że pani przypomniała Piotra. Przecież Piotrowi też jestem wdzięczny. Za lata całe przyjaźni w Paryżu, za tłumaczenia Szekspira, tłumaczenie Shakespeare Forever, który zrobił dla mnie, za pomoc. Wie pani, czasami zdarza mi się, że w czasie Shakespeare Forever włączam komórkę i dzwonię do niego do domu, mówię, słuchaj, jestem tutaj, gram przedstawienie i teraz czy mógłbyś nam wytłumaczyć? Piotrek głupieje. Zdarzało mi się dwa razy to, dwa razy nie zastałem go w domu. I przepraszam, pytanie było...
O muzykę. Czy muzyka jakoś się intensywnie, jeszcze biorąc pod uwagę plany zrobienia opery...
No ale to...
To nie łączyć tego?
Nie, no znaczy wie pani, no było to moje marzenie, ale boję się, że już, że to będzie jak z dziadami.
Nie no, Andrzej Seweryn, który się boi, to się niemożliwe po prostu.
Wie pani... Andrzej Seweryn ma 75 lat, wie pani, także to ma prawo do strachu. Natomiast, no nie no, muzyka to jest. Po pierwsze, muzyka, wydaje mi się, jest potrzebna człowiekowi. Po prostu człowiekowi. Ja nie znam ludzi, którzy nie słuchaliby muzyki, bo ci, którzy nie słuchają czy z płyt, czy z radia, czy nie chodzą do filharmonii, no oni również mogą słuchać muzyki w czasie mszy, albo słuchać muzyki na ulicy, albo słuchać muzyki, którą śpiewają w czasie wesela, bo mówię o śpiewaniu, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Człowiek jest związany z tą inną rzeczywistością dźwiękową. Nie ma, no naprawdę... No, no, jak pani mi powie, oczywiście jest lud, który nie śpiewa i nigdy nie słyszał dźwięków, muzyki i tak dalej, no to ja powiem, oczywiście ma pani rację, ale wydaje mi się, że muzyka jest związana z egzystencją człowieka po prostu. Przecież ludzie, kiedy parę tysięcy lat temu, prawda, no nie wiem, weźmy już tak, żeby nie przesadzać w wytwarzaniu sztucznych przeszłości, święto dionizyjskie. No to 2,5 tysiąca lat temu, no. No ale przecież wiadomo, że śpiewali dawniej, no, ludzie też, no. Bo nie tylko Europa istniała wtedy na świecie, no. Więc to, ale wie pani, na przykład to, co w tej chwili powiedziałem, że muzyka jest związana z egzystencją ludzką, ja tego nigdy w życiu nie sformułowałem. Ja to sobie sformułowałem, to ma dla mnie wartość, dzięki pani, dzięki tej rozmowie. No i oczywiście w związku z tym wielki Szekspir każe śpiewać swoim bohaterom, nawet w tragediach. Piosenek, pieśni nie ma chyba w kronikach, albo jest ich mniej. Ale w komediach, w tragediach? Oczywiście. Człowiek musi śpiewać. Człowiek wydobywać dźwięk w sposób szczególny, nie mówiąc. To jest naturalne.
Może, kto wie, wtedy jest bliżej harmonii wszechświata. To ma związek, miałoby związek z kulturą hinduską, którą pan doskonale poznał dzięki Mahabharacie, dzięki która mówi, że muzyka jest zapisana we wszechświecie. Niektórym jest dane móc to usłyszeć. To są ci tak zwani kompozytorzy, genialni kompozytorzy, którzy to słyszą, a my podłączamy się pod tę harmonię, śpiewając.
Pa, pa, pa. Pa 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 pam pam pararararara.
Mam tutaj kilka pytań od naszych widzów. Pierwsze pytanie od pani Iwonki. Co pod literą I? Intuicja, improwizacja? Dwa ważne słowa chyba dla pana, prawda?
Intuicja na pewno. Ja stawiam na wyobraźnię w sposób taki zdecydowany. Pracowałem ze studentami moimi zawsze nad kwestią wyobraźni. Dawałem im ćwiczenia na rozwijanie wyobraźni. I bardzo nie lubiłem, kiedy przyjechałem do Francji, słowa improwizacja, bo miałem wrażenie, że moi przyjaciele, aktorzy, aktorki francuscy nie bardzo wiedzą, co to znaczy. Wydaje mi się, że to było takie słowo, które miało oznaczać, że nie jesteście takimi głupimi profesjonalistami i improwizujecie na scenie. Okej, przyjmuję to i tak dalej. Ależ oczywiście jest to prawda, ponieważ kiedy się gra, kiedy jest przedstawienie, no to ja mam nadzieję, że większość z nas improwizuje również. To znaczy wszystko jest ustalone, oczywiście wszystko jest zafiksowane, jak my to mówimy w zawodzie, ale że są obszary całe, gdzie my stwarzamy za każdym razem inaczej życie postaci. W każdym razie ja bym do tego namawiał każdego koleżankę, czy każdą koleżankę, czy każdego kolegę. To jest pierwsza sprawa. I to jest proces eksploatacji, że się tak wyrażę. To jest proces grania. Kiedy się mówi o aktorstwie, to zapomina się o tym, że aktorstwo funkcjonuje w dwóch przestrzeniach. W przestrzeni eksploatacji, czyli kamera, akcja, poszło i gramy. Czy w teatrze, bum, kurtyna poszła, witam Państwa i tak. Ale aktorstwo również funkcjonuje w przestrzeni prób. No przecież my na próbach gramy. My próbujemy. Próby to nie tylko dyskusja. Próba generalna, próba generalna to całość idzie, ale są takie próby, w których gramy 5 minut, stop, zacznijmy jeszcze raz. No to zaczynamy jeszcze raz, nie po to, żeby robić tak samo. Czyli musimy, w cudzysłowie to mówię, improwizować. Ja to nazywam raczej życiem tej postaci, stwarzaniem przekonującego życia, bo chciałem palnąć głupstwo i powiedzieć autentycznego. Nie, 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 żaden autentyk. Żaden autentyk. To wszystko jest sztuczne w teatrze. To ma być tylko przekonywujące. Więc, no i teraz to jest ten drugi etap, ale trzeci etap aktorstwa, nie etap, trzeci takie pole funkcjonowania aktorstwa, no to są po prostu ćwiczenia w szkole, na przykład w szkole, ale to nie, żałuję, że tego nie robią aktorzy zawodowi również, a mianowicie po prostu improwizowanie. Jest grupa aktorów, stawiamy szklankę, ja mówię, improwizacja ma trwać 3 minuty, i w momencie, kiedy ja powiem 2,5 minuty, na zakończenie tego osoba, która wie, bo została o tym przeze mnie poinformowana, ma rozbić tę szklankę w sali obok. Wie pani, no ja w tej chwili improwizuję, znaczy wymyślam. No i oni improwizują, co to znaczy? To znaczy, to są ćwiczenia na to, na ich wrażliwość, na ich zdolności kompozycyjne, czas, prawda, na kontakt między ludźmi, bo oni muszą stworzyć bez słów. Bo muszą stworzyć relacje między sobą. A oczywiście można to też wymyślić improwizację ze słowami. Słowo jutro. Nie. Proszę bardzo. W piątej minucie ma paść nie. A w drugiej minucie ma paść jutro. I tak dalej, i tak dalej. Są improwizacje indywidualne, jedna osoba na scenie. Są improwizacje zbiorowe, 10-20 osób. Ja to wszystko przerabiałem z moimi studentami. Są improwizacje polegające na tym, że ja im mówię, jest minus 15, jest plus 30. No wie pani, to są ćwiczenia moim zdaniem, przepraszam, to nie jest autoreklama żadna, wspaniałe, ja bym chciał tak być ćwiczonym przez moich profesorów. Wie pani, i tych improwizacji, ja mógłbym tutaj pani teraz opowiadać, tych improwizacji, sposobów improwizowania i tak dalej, granie plecami. Odwróć się, my wszyscy tak do kamery, do widza. Odwróć się, chłopie. Przypomnij sobie, jak gra Marlon Brando w Apocalypse Now. Przecież on to rozumiał. No to ty wykorzystaj to. Pyk, odwracaj się i tajemniczy bądź. I coś tam, no przecież teraz już zaczynam się rozluźniać. Czy na przykład tylko stopy mają grać? Tylko stopy. Albo tylko oczy. Albo tylko ręce. Ja bym chciał być tak ćwiczony dzisiaj. Dzisiaj chciałbym być tak ćwiczony.
A ja bym chciała, żeby pan tak ćwiczył dzisiaj studentów.
Ja też. No żona musi zaakceptować, wie pan jak to jest.
Ta improwizacja też w nieco innej formule, to był ten moment, kiedy pan poczuł się osadzony w języku francuskim na scenie Comédie Française, kiedy potrafił pan zaimprowizować, no tak, ja to prawda?
Tak, ja o tym, to ja sam się zdziwiłem, wie pani, no ale to już widocznie te lata doświadczeń jakoś tak i ta intensywność pracy we Francji, język francuski jakoś mi pozwoliły tam rzeczywiście chwilami.
To ma być może związek z kolejnym pytaniem pani Ewy z Gdańska o to, co gra aktorów francuskich wniosła też do sposobu pana gry. Czyli co wzięliście od siebie nawzajem?
Tak, myślę o słowie, ale to nie oznacza, że w Polsce słowo było lekceważone. Dalekim od takiego poglądu. Tylko, że ja grałem, może to jest istotne, ja grałem we Francji, wie pani, wiecie państwo, ja grałem we Francji w ogromnych salach teatralnych. Ja byłem wychowany w teatrze Ateneum, gdzie było, kochani, no nie wiem, no 200 miejsc, może więcej, no 300 niech będzie. Ja grałem w salach po 1500 osób. Ja kiedyś brałem udział w festiwalu w Edinburgh. I byłem wtedy frère Jean, bratem Jean chyba. Nie, to była Honeggera Joanna na Stosie, a to był King David, czyli byłem narratorem. Byłem narratorem w utworze, można powiedzieć, prawda? W koncercie, brałem udział jako narrator w koncercie Król Dawid Honeggera. Sala, nie wiem, 1500 osób, Edinburgh Festival, tutaj śpiewacy, prawda? Orkiestra z tyłu, chór, nie wiem, 100 osób i tak dalej. No i ja przygotowuję się do tego, zakładam te mikrofony, zaraz tam wołają nas na scenę, 5 minut i nagle patrzę, spinki mi się rozwaliły, coś zaniedbałem, jakoś pękły, nie wiem. I tak się rozglądam, dyrygent mówi, nie martw się, słuchaj, ja mam zawsze zapasowe. No więc ja wracam do garderoby, zdejmuję ten mikrofon, nakładam słuchawki i pędzę na scenę. No i koncert się rozpoczyna. I ja tak obserwuję i tam widzę jedną osobę ze słuchawką, znaczy nie słuchawką, z mikrofonem, drugą z mikrofonem i nagle zdaję sobie sprawę z tego, że ja nie mam mikrofonu. Zapomniałem mikrofon. I teraz tak, gdyby to było przedstawienie teatralne, to mógłbym zaimprowizować, wiecie, to różne rzeczy można by wymyślić. Ale tutaj jest muzyka. Tu ja nie mogę po prostu, przepraszam, na chwileczkę wyjdę, mam sprawę do załatwienia, nie mogę wyjść. myślę sobie, od kogoś pożyczyć, no przecież ludzie widzą, no w ogóle kompromitacja. I co wtedy mówię? Słuchaj, bierzesz oddech i tak jak cię uczyli w szkole, tutaj wysoko, wysoko musisz kierować dźwięk na nos, na wysoko. I jak przyszła moja kolej, to tylko głęboki oddech i kierowałem głos wysoko. Po koncercie poszedłem tam troszkę kokietować, prawda, tam niektórych, jak tam było mnie słychać? Mówią, nie było problemu. A czy widzieliście, że nie mam mikrofonu? Nie widziałem. Także, ale o tym mówię tylko i wyłącznie dlatego, żeby powiedzieć, że byłem zmuszony do takich treningów. W Nowym Jorku, kiedy graliśmy Don Juana, to tam, proszę wierzyć, no te sale są przeogromne. To była podobna sytuacja. I oczywiście graliśmy bez mikrofonów, które dzisiaj są rozprzestrzenione w teatrach, co ma swoje znaczenie, jeśli praca nad dźwiękiem jest rzeczywiście wykonana. To znaczy, jeżeli to jest atut, jeżeli to jest dodatkowa wartość dźwiękowa w przedstawieniu, a nie są umieszczone te mikrofony po to, żeby było słychać tekst aktora. To jest zresztą bardzo zmyłkowe, ponieważ głośnik nie znajduje się na głowie aktora, czy w jego brzuchu, czy w kieszeni, tylko znajduje się 10 metrów na dużych scenach od niego lub 5 metrów na mniejszych. W związku z czym nie wiadomo, kto mówi czasami, bo słychać dźwięk stąd, a tam nikogo nie ma. To na pewno z Francji wyniosłem. Może pogłębiłem od kolegów, prawda, bo takie było pytanie. Pogłębiłem być może również taki stosunek do słowa, do jego precyzji. Chciałem powiedzieć, że nauczyłem się grać szybko, ale to być może po prostu w praktyce nauczyłem się grać szybko. Ja to umownie nazywam oczywiście, dlatego że przypominam sobie w tej chwili, że kiedyś, kiedy graliśmy dyplom z Piotrem Frączewskim, Wilki w nocy Rittnera w reżyserii pani profesor Wiercińskiej, mieliśmy scenę, w której było tak, nie, 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 nie. Coś, taki był dialog. No i myśmy z Piotrem, nie, 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 nie. 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 Mniej więcej to, wiecie, to było ponad 50 lat temu, więc nie pamiętam szczegółów, ale sens był taki. I pani profesor mówi, pani profesor Wiercińska, rok 68 czy 7, prawda? Mówi, słuchajcie, to trzeba pyk, 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 pyk. Czyli w pewnym sensie nie potrzebowałem kolegów z Francji, żeby wiedzieć, że czasami trzeba grać szybko. Natomiast rzeczywiście w praktyce, zresztą tamta historia skończyła się bardzo pięknie dla nas, Piotra i dla mnie, ponieważ myśmy zagrali to nie, 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 nie i tak dalej. I Hanuszkiewicz przyszedł, dyrektor Hanuszkiewicz przyszedł kiedyś na przedstawienie i powiedział, że to najlepszy dyplom, jaki widział w szkole teatralnej, co nas, młodych, w ogóle zwaliło z nóg. No, w każdym razie wydaje mi się, że ta praca była fajna czy najlepsza, to przecież kto to może wiedzieć. Czego jeszcze? No, pewnej takiej dyscypliny. Tam nie ma spóźnienia, jeżeli się zdarzają, to bardzo rzadkie. Tam nie ma przerwania przedstawienia, bo to bardzo dużo kosztuje, bardzo, bardzo dużo kosztuje. Tak, pewnego takiego rygoru administracyjnego, ale w tym najlepszym tego słowa znaczeniu, to znaczy rygoru organizującego pracę w teatrze. Na pewno tam się nauczyłem i staram się pewne elementy takiej dyscypliny administracyjnej, takiego porządku, powiadamiania twórców o pracy, powiadamiania zespołu, relacji z zespołem i tak dalej. To staram się, tak jak potrafię, na pewno też tutaj realizować, być tym inspirowanym. Tak, tak, tak.
O zarządzaniu teatrem jest kolejne pytanie. Tym razem jest to pani Marzena z Brukseli. Jak zarządza się zamkniętym teatrem? Jak brzmi zamknięty teatr?
To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ myśmy dostali taką propozycję od pewnego twórcy japońskiego, z prośbą o nagranie pustego teatru, ciszy w pustym teatrze. Jak brzmi pusty teatr? Teatr pusty brzmi smutkiem i obietnicą. To pierwsze. A drugie, że jednak pracujemy. Robimy online'y. Mówię to tak, takim językiem potocznym. Robimy salony poezji, robimy sztuki teatralne. Ja wiem, że niewiele ludzi to ogląda. Ma to znaczenie dla nas dokumentacyjne, archiwalne. Ma to dla nas znaczenie również aktorskie, to znaczy ludzie pracują nad tekstami ciągle, dokonują różnych doświadczeń, eksperymentów nowych, jak również ma to znaczenie finansowe, to znaczy za te prace aktorzy, którzy nie grają, bo nie ma publiczności, dostają jednak wynagrodzenie. Kiedy powiedziałem obietnicą, to znaczy obietnicą, brzmi obietnicą tego, co będzie, kiedy publiczność przyjdzie.
Tak się zawahałam, dlatego że zarówno to nasze dzisiejsze spotkanie może odbyć się z udziałem państwa, czyli publiczności, która rozproszona jest, jak widać, po całej Europie, być może nawet po całym świecie, dzięki temu, że istnieje takie zjawisko, za którym pan nie przepada, więc muszę na koniec, no, to będzie jedno z ostatnich pytań.
Ja nie przepadam za czym?
Za Facebookiem i za Instagramem.
Przepraszam. Nie,
kłaniamy się facebookowej publiczności.
Ja też się kłaniam państwu. Nie. To ja muszę wyjaśnić państwu korzystającym z Facebooka. Ja po prostu starałem się i bardzo właśnie, to jest taka okazja, żebym to powiedział, jeżeli ktoś z państwa mnie słucha, a kiedyś komentował moje Sewernocki rok temu, to ja muszę prosić o wybaczenie. Ja próbowałem państwu odpisywać, ale ja po prostu nie daję rady. Ja po prostu nie dałbym rady pracować w Facebooku czy na Facebooku, ponieważ mam strasznie dużo innych prac do wykonania. Także proszę mi wybaczyć.
Ale ja się jednak cieszę, że pani Kasia, żona pana, czasem jednak, bo przypuszczam, że to ona prowadzi profil facebookowy, instagramowy, ale dzięki temu po pierwsze możemy się spotykać z państwem, po drugie dowiedziałam się, że uwielbia pan swoją teściową i jej sernik, po trzecie, że pana syn Jan pokazuje film w warszawskiej Zachęcie, że kolejny sezon Roysta już latem. No masa ciekawych informacji.
A sarenki to ja sfotografowałem.
Sfotografowałem na profilu.
Nagrałem.
Zobaczą państwo filmik zrealizowany przez Andrzeja Seweryna. Reżyseria Andrzej Seweryn. Na koniec chciałabym...
Nie, sarenki nie dają się reżyserować, to one nas reżyserują.
No i zmuszają też, rozmawialiśmy o czasie, do tego, żeby się nie spieszyć, bo to one teraz przechodzą drogą.
No wie pani, ale wyskoczył mi kilka dni temu, wie pani, jeleń, w nocą jechałem. Trzeba wolno jechać, naprawdę. Bardzo było niebezpiecznie.
To już ustaliliśmy tutaj na tej scenie, że pośpiech jest absolutnie niewskazany w żadnej właściwie sytuacji.
Ktoś powiedział pięknie, to powiedział pan Schmidt, redaktor naczelny twojego stylu, tak? Dobrze mówię, nie mylę się. Słuchaj, pośpiech poniża.
To też Piotr Skrzynecki używał tego określenia. Z jak zwycięstwo. Takie hasło chciałabym jeszcze, przy takim haśle chciałabym się przez chwilę zatrzymać. To pytanie o to, jak się mierzy w pana zawodzie zwycięstwo. Bo w sporcie jest to dość proste, prawda? Kto strzeli więcej bramek, kto dobiegnie pierwszy do mety. Komplikacje pojawiają się przed miesiącem. Naszym gościem tutaj była Kinga Baranowska, czyli himalaistka. I okazało się, że słowo zwycięstwo w wyprawie w góry nie jest wcale takie jednoznaczne, bo to wcale nie znaczy osiągnąć szczyt. To czasem zwycięstwem jest to, że się 10 metrów od szczytu człowiek wycofa. Chciałam pana zapytać, czym jest zwycięstwo, czym jest sukces w pana zawodzie?
Wie pani, kiedy myślę dzisiaj o słowie zwycięstwo, to myślę o szczepionce, bo wydaje się, że te szczepionki odniosą zwycięstwo nad tą straszną plagą. Kiedy myślę o słowie zwycięstwo w moim zawodzie, to myślę, że ono jest, że nie istnieje, że ponieważ nie ma obiektywnych kryteriów tego zwycięstwa. Zwyciężyć można swoją pychę, ale i tak znajdą się tacy, którzy powiedzą, że jestem pyszny. Ja myślę, że jakimś zwycięstwem, ale zwycięstwo to jest złe słowo, to jakimś sukcesem, czy jakimś czymś pozytywnym, nie wiem jak to najskromniej, jest trwanie w zawodzie. Jest trwanie przez lata. Bo to naprawdę jest trudne, bo to naprawdę wymaga pewnych trudnych wyborów. Niech tak to pozostanie, ponieważ przy dobrych krytykach są i złe krytyki. Czasami jest dużo widzów na rzeczach, które człowiek ocenia mniej, a wyżej ocenia coś, co nie jest ocenione przez publiczność. Wiecie, to wie pani, to jest względne bardzo. Ja bardzo szanuję zdanie publiczności. Wydaje mi się, że dla nich przede wszystkim pracujemy, więc tego się nie należy podważać. Natomiast chyba trwanie i uznanie najbliższych, uznanie przyjaciół. Wie pani, jeżeli przyjacielem jest ktoś, kto powie również coś przykrego. Bo jeżeli tylko mówi dobrze, to nie wiem, czy ta przyjaźń jest taka autentyczna. Myślę, że uznanie przyjaciół lub ich krytyka może być zwycięstwem.
Myślę sobie, że zwycięstwem jest przede wszystkim to, że ma pan długą listę przyjaciół.
Nie wiem. Nie, bo nie chciałbym ich zobowiązywać do przyjaźni, dlatego jeżeli jest tak, jak pani mówi, to jestem szczęśliwy.
Dobrze było przez ułamek sekundy pomilczeć na scenie z Andrzejem Sewerynem. To przywilej, za który jestem wdzięczna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu, dziękuję pani bardzo, bardzo serdecznie.
Dziękuję panu bardzo.
Dzięki.